Przyszłość z laboratorium, czyli technologie za 10-20 lat. 16 listopada 2010, 13:53. Przy obecnym tempie rozwoju technologii może się wydawać, że odpowiedź na pytanie, jak będą wyglądać technologie IT za 10 czy 20 lat, to tylko wróżenie z fusów. Ale w rzeczywistości wiele rzeczy można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, obserwując wyniki badań prowadzonych obecnie na uczelniach i w firmowych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Naukowcy z uniwersytetów i laboratoriów badawczych należących do dużych firm IT wciąż pracują nad nowymi wynalazkami i technologiami, które potencjalnie mogą wkrótce wstrząsnąć przemysłem IT i zmienić obecny obraz rynku, a każdy ma nadzieję, że jego idee i pomysły okażą się rewolucyjne w praktyce. Choć większość badań przyczynia się do rozwoju technologii, to tylko nieliczne wynalazki mają szansę na stosunkowo szybką i masową popularyzację. Jednocześnie trudno przewidzieć, które pomysły okażą się rewolucyjne, bo wpływ na to ma wiele czynników pozamerytorycznych, takich jak dobry marketing, trafna ocena sytuacji rynkowej, subiektywna chęć podjęcia ryzyka finansowego przez inwestorów lub korporacje, a często po prostu odrobina szczęścia. Niektóre z nowych technologii są rozwijane od lat i ich wdrożenie wydaje się nieuchronne, choć wciąż nie wiadomo, kiedy znajdą praktyczne zastosowanie. Być może jednak okaże się, że na przykład komputer kwantowy lub optyczny będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś wyobrażają sobie naukowcy. Idee i technologie rozwijane w laboratoriach badawczych są czasami prezentowane publicznie, z reguły w celach marketingowych. Mogą one wydawać się pomysłami futurystycznymi bez praktycznych szans na zastosowanie, ale wiele z nich może zrewolucjonizować rynek szybciej niż się spodziewamy. Warto zauważyć, że nanotechnologie i systemy kwantowe to chyba najczęściej pojawiające się określenia związane z nowymi technologiami. Mają one posmak tajemniczości i niezwykłości, który przyciąga uwagę, ale w rzeczywistości są dość naturalne kierunkiem rozwoju, jeśli uwzględnić postępy w miniaturyzacji elementów elektronicznych. Pierwsze z nich wykorzystuje słowo nano, które zyskało popularność przy okazji wprowadzania nowych procesów technologicznych do wytwarzania mikroukładów elektronicznych. Proces 45 nanometrowy, 32 nanometrowy i tym podobne. Nano jest jednym z przedrostków stosowanych do określania wielkości fizycznych i odpowiada wartości 10^-10^-9. Generalnie nanotechnologie zajmują się m.in. obiektami o wymiarach liniowych liczonych w nanometrach. Natomiast technologie kwantowe to próba wykorzystania w systemach komputerowych właściwości jeszcze mniejszych obiektów, atomów, fotonów lub innych cząstek elementarnych, gdzie rządzą prawa fizyki kwantowej. Wymiary pojedynczych atomów to około 1 angstrema, czyli 0,1 nanometra s. 2.162.019 czy prawo Moore znak zapytania a zostanie złamane i jak. W 1965 rok Gordon Moore, jeden z założycieli firmy Intel, przedstawił prognozę rozwoju technologii i wytwarzania układów scalonych przewidującą wykładniczy wzrost gęstości upakowania elementów półprzewodnikowych. Prognoza ta dotyczyła przede wszystkim układów pamięciowych, które początkowo były jednym z głównych produktów Intela, ale później została zaadaptowana również do ocen szybkości wzrostu upakowania tranzystorów w mikroprocesorach oraz ich wydajności. Z czasem okazało się, że przewidywanie Gordona Moore znak zapytania a sprawdza się z zadziwiającą dokładnością i powszechnie zaczęto określać je jako prawo Moore znak zapytania a, choć sensu stricto nie jest to prawo, na przykład w znaczeniu praw fizyki, ale już w 2007 rok pracujący w Intelu Justin Ratner powiedział: elektronika oparta na kontroli i sterowaniu ładunkami elektrycznymi zaczyna tracić perspektywy rozwoju. Dlatego też naukowcy starają się wykorzystać efekty kwantowe, takie jak spin, a wyniki ich badań są obiecujące. W efekcie, jak sądzą niektórzy naukowcy, prawo Moore znak zapytania przestaje znajdować zastosowanie. Nie dlatego, że wydajność mikroprocesorów przestanie rosnąć, lecz dlatego, że nastąpi rewolucyjna transformacja technologii i zamiast klasycznych tranzystorów mikroprocesory będą wykorzystywały zjawiska kwantowe. Perspektywa stosowania zjawisk kwantowych w konstrukcji komputerów wciąż wydaje się jednak dość odległa. Można oczekiwać, że pierwsze takie rozwiązania pojawią się za 10 lat. Jak dotąd, nawet w najbardziej udanych eksperymentach, komputery kwantowe były w stanie wykonywać tylko podstawowe, jedno lub dwubitowe obliczenia. Jednocześnie w laboratoriach prowadzone są doświadczenia z wieloma innymi technikami, które mogą mieć równie lub bardziej rewolucyjne znaczenie w rozwoju mikroprocesorów. Na przykład profesor Rakesh Kumar z University of Illinois zaproponował nowe podejście do architektury procesorów. W Współczesne układy są budowane przy założeniu, że każda operacja powinna być wykonywana dokładnie i bezbłędnie. W praktyce, każdy realny mikroprocesor jest podatny na błędy, a wprowadzanie skomplikowanych mechanizmów korygujących je zwiększa zużycie energii i utrudnia zmniejszanie wymiarów układu. Ponieważ, jak mówi Rakesh Kumar, nie każdy błąd w obliczeniach ma znaczenie krytyczne, kierowany przez niego zespół badawczy próbuje opracować architekturę mikroprocesorów, która umożliwiłaby tolerancję błędów, a nie bezwzględną dokładność operacji, tak zwane układy stochastyczne, współpracując z odpowiednim oprogramowaniem korygującym pojawiające się błędy, mogą potencjalnie pracować szybciej i zużywać mniej energii niż klasyczne mikroprocesory. Z kolei zespoły naukowców z Michigan Technological University i japońskiego National Institute for Materials Science opracowują inne, bardziej radykalne rozwiązanie. Do budowy mikroprocesorów zamiast krzemu chcą wykorzystać DDQ, związek składający się z węgla, azotu, tlenu i chloru, by zbudować komputer molekularny, pozwalający na prowadzenie obliczeń równoległych przy wykorzystaniu mechanizmów podobnych w swojej zasadzie do działania mózgu ludzkiego, ponieważ komputer taki będzie się składał z molekuł organicznych. Być może w przyszłości będzie możliwa jego hodowla, zamiast wytwarzania w przemysłowych fabrykach wykorzystujących procesy chemiczne. S.162020 sieci i interfejsy. Zwiększanie przepustowości. Hasło znak zapytania sieć to komputer, którego autorem w 1984 rok był John Gage, naukowiec pracujący w Sun Microsystems, chyba nigdy nie było tak aktualne jak dzisiaj. Jednym z podstawowych wymagań jest obecnie to, aby zarówno superkomputery, serwery, jak i komputery osobiste oraz urządzenia przenośne zapewniały stałą, wydajną i niezawodną łączność z siecią, a jednocześnie ich interfejsy wewnętrzne miały odpowiednią wydajność. Ale wraz z rosnącą popularnością treści multimedialnych zapewnienie dostatecznie wysokiej przepustowości tych elementów w systemu to coraz większe wyzwanie. Na szczęście pojawiają się nowe rozwiązania zmieniające praktyczne znaczenie słów. Sieć szerokopasmowa i szyna systemowa, a wszystko wskazuje na to, że ich praktyczne zastosowania pojawią się szybciej, niż można było oczekiwać. Standard IEEE 802.11n, zapewniający nominalnie przepustowość sieci bezprzewodowej do 600 MBS, był opracowywany przez wiele lat, choć dopiero obecnie rozpoczął się proces masowej modernizacji starych, znacznie wolniejszych sieci bezprzewodowych 802.11b i 802.11g. To już rozpoczęły się prace nad przygotowaniem kolejnego standardu Wi-Fi. Organizacje Wi-Fi Alliance oraz Wireless Gigabit Alliance postanowiły wspólnie opracować kolejną, otwartą specyfikację sieci bezprzewodowych o przepustowości do 7 GBS, a więc ponad 10-krotnie większej od 802.11n. Mają one pracować w paśmie 60 GHz i umożliwiać transmisję strumieni wideo HD o wysokiej jakości. Ale Wi-Fi to rozwiązanie dla lokalnych sieci LAN. Wydajność łączy internetowych w dalszym ciągu będzie zależna od przepustowości zapewnianej przez dostawcę usług, a obecnie szerokopasmowe sieci o przepustowości dziesiątków MBS są dostępne tylko dla użytkowników mających bezpośrednie, kosztowne łącza światłowodowe. Wkrótce jednak sytuacja może się zasadniczo zmienić, a względnie tanie łącza o wysokiej wydajności będą oferowane na rynku masowym, na przykład za sprawą opracowywanej w Alcatel-Lucent Bell Labs technologii i wykorzystującej m.in. zaawansowane mechanizmy kontroli i przetwarzania sygnałów, umożliwiające transmisję danych przez zwykłe kable miedziane z szybkością do 300 MBS na odległości do 400 m. Parametry takie zostały potwierdzone podczas pierwszych praktycznych prezentacji tej technologii, więc jej komercjalizacja i popularyzacja może okazać się wyjątkowo szybka. Z drugiej strony, światłowodowe łącza optyczne są znanym od lat i często stosowanym elementem w systemach sieciowych. Wciąż jednak względnie wysokie koszty interfejsów optycznych i instalacji okablowania światłowodowego ograniczają masową popularyzację takich systemów. Dlatego też właśnie pojawiają się takie technologie, jak wyżej zaprezentowana, ale można pójść w przeciwnym kierunku. Na przykład w laboratoriach Intela od lat są prowadzone badania mające na celu opracowanie technologii masowego wytwarzania tanich złączy optycznych, które mogłyby zastąpić połączenia miedziane, takie jak ścieżki na płytach głównych, kable USB, SATA i tym podobne. Efekty tych badań to m.in. hybrydowy laser krzemowy opracowany w 2006 rok oraz zaprezentowane w 2007 rok. Szybkie fotodetektory i modulatory optyczne. Intel opracował również technologię LightPack umożliwiającą budowę wieloprotokołowych łączy światłowodowych o wydajności 10 GBS, które mogą być instalowane w komputerach PC i obsługiwać systemy pamięci masowych, urządzenia audio, wideo czy urządzenia sieciowe. Niektórzy producenci, tacy jak HP i Dell, zapowiedzieli, że komputery PIS i wykorzystujące łącza LightPack pojawią się w ich ofertach już w 2011 rok. Natomiast latem br. Intel zaprezentował nową wersję tej technologii, prototyp krzemowego łącza optycznego Xeon Photonics Link o przepustowości 50 GBS. Mimo że są to osiągnięcia w większym stopniu technologiczne niż naukowe, to ta niewykorzystujące krzem interfejsy optyczne mogą już w najbliższych latach wywołać rewolucję i zasadniczo zmienić architekturę systemów komputerowych od urządzeń mobilnych, przez komputery PIS i po superkomputery, a przede wszystkim rozszerzyć możliwości ich zastosowań. S.162021 pamięci masowe. Kiedy nastąpi rewolucja? Zwiększenie pojemności i gęstości, zmniejszenie poboru energii oraz krótszy czas dostępu. To nieustające żądanie użytkowników pamięci masowych kierowane do producentów. I to pomimo, że obiektywnie trzeba przyznać, iż technologie w tym segmencie rynku należą do najszybciej rozwijających się. Producenci dysków magnetycznych systematycznie zwiększają gęstość zapisu i pojemność klasycznych napędów, które wciąż konkurują z coraz popularniejszymi dyskami SSD nowej generacji, wykorzystującymi układy pamięci i flash. Obraz tego rynku może się jednak zasadniczo zmienić za sprawą zupełnie nowych, oryginalnych idei. Naukowcy z IBM Almaden Research Center pracują nad nowym rodzajem pamięci określany jako RACC, która ma być względnie tania oraz działać niezawodnie i dużo szybciej niż dostępne obecnie pamięci typu flash. Wykorzystuje ona efekty kwantowe, spin elektronów, a nie ich ładunek elektryczny, jak w układach flash. RACC przechowuje informacje w atomach znajdujących się w magnetycznych nanodrutach mających kształt litery U. Przykładając do nanodrutu pole elektryczne, można przemieszczać je wewnątrz nanodrutu, odczytując lub zapisując dane w czasie krótszym niż 1 nanosekunda, ponieważ w jednym elemencie można zapisać 16 bitów. A więc w praktyce układ RACC pracuje 100 tysiące razy szybciej niż pamięć flash. Liczba cykli zapisu odczytu jest praktycznie nieskończona, a pojemność RACC może być mniej więcej taka sama jak pamięci flash. IBM pracuje nad RACC od 4 lat. Na razie technologia produkcji takich pamięci nie jest jeszcze opanowana, ale za kilka lat mogą one radykalnie zmienić obraz rynku pamięci masowych. Natomiast naukowcy z laboratoriów firmy HP pracują nad pamięciami określanymi jako Memory Store lub RAM Resistor. Random Access Memory. Memory Store to skrót powstały ze słów Resistor i Memory Opornik i Pamięć. Ich ideę po raz pierwszy opisał w 1971 rok profesor Leon Hua z UC Berkeley, a w 2008 rok HP zaprezentował pracujące układy pamięci tego rodzaju. RRAM to nieulotna pamięć, która ma szansę zastąpić układy NAND/flash stosowane w pamięciach masowych SSD. HP informuje, że pamięci RRAM pobierają dużo mniej energii niż flash i są od nich szybsze, nie podając jednak szczegółów. Oprócz tego RRAM mają być dużo trwalsze, a także około 2 razy pojemniejsze od stosowanych obecnie nieulotnych pamięci półprzewodnikowych. Ich żywotność szacuje się na 1 000 000 cyklów zapisu odczytu danych. Warto zauważyć, że HP podpisał we wrześniu br. porozumienie z Hynix Semiconductor Store dotyczące opracowania i wdrożenia technologii masowej produkcji układów Memory Store w ciągu najbliższych 3 lat. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że już w 2013 rok pojawią się one na rynku. RRAMy mają być produkowane na bazie standardowych wafli krzemu o średnicy 300 mm. S.162022 Bezpieczeństwo. Czy można zaprojektować system całkowicie odporny na ataki? Wraz z rosnącymi zasobami danych i wrażliwych informacji przechowywanych i wymienianych w formie elektronicznej, ich zabezpieczanie przed nieuprawnionym dostępem staje się problemem o znaczeniu kluczowym zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. Technologie kryptograficzne stosowane do szyfrowania informacji są wciąż podstawowym narzędziem do zabezpieczania zasobów danych, ale systematycznie rosnąca moc przetwarzania systemów komputerowych powoduje, że zaostrza się wyścig między naukowcami opracowującymi metody i algorytmy szyfrowania, a tymi, którzy tworzą narzędzia do ich łamania. Matematycy, inżynierowie i specjaliści IT próbują opracować bardziej efektywne niż dotąd metody szyfrowania, pozbawione luk i wad dotychczasowych rozwiązań. Wśród nowych technik chyba najczęściej pojawia się określenie kryptografia kwantowa, przez wielu naukowców uważana za jedno z pierwszych praktycznych zastosowań technologii kwantowych systemów obliczeniowych komputerów kwantowych. Kryptografia kwantowa wykorzystuje od dawna znany fizykom fakt, że na poziomie pojedynczych cząstek fotonów, elektronów itd. próba pomiaru ich parametrów szybkości, częstotliwości, energii powoduje ich zmianę, zaburzenie. zaburza dotychczasowy stan systemu. W efekcie nie można niepostrzeżenie odczytać przesyłanych lub zapisanych danych bez pozostawienia śladu. Obecnie kryptografia kwantowa, podobnie jak komputery kwantowe, jest wciąż w fazie badań i eksperymentów, a na jej komercyjne zastosowania trzeba będzie jeszcze poczekać. Być może rewolucyjny przełom w systemach bezpieczeństwa spowoduje inna technologia, na przykład wykorzystująca wynalazek, który zaprezentował Craig Gentry, naukowiec pracujący w laboratoriach IBM. Opracował on algorytm umożliwiający przetwarzanie zaszyfrowanych danych przez system komputerowy, bez konieczności ich uprzedniej deszyfracji. Rozwiązanie wykorzystuje tzw. pełne homomorficzne szyfrowanie, którego teoretyczne podstawy są znane od blisko 30 lat oraz matematyczny mechanizm określany jako idea lattice. Dotychczas tego typu technika była uważana przez większość naukowców za niemożliwą do realizacji. W praktyce oznacza to, że do systemu obliczeniowego dostarczane są zaszyfrowane dane, a po ich przetworzeniu komputer przekazuje wyniki zaszyfrowane w ten sam sposób. Brak pośredniego mechanizmu do deszyfrowania i zyfrowania danych, który jest słabym, wrażliwym na ataki punktem systemów bezpieczeństwa, może istotnie zwiększyć ich odporność na próby włamań i kradzieży danych. Tego typu technologia jest szczególnie interesująca w perspektywie popularyzacji systemów typu cloud i usług pamięci masowych online. Ich użytkownik mógłby bowiem zdalnie przetwarzać zaszyfrowane dane, bez obaw, że jego informacje wyciekną wskutek luk w zewnętrznych systemach zabezpieczeń. Potencjalnych zastosowań jest więcej, na przykład budowa filtrów, które byłyby w stanie identyfikować spam nawet w zaszyfrowanych wiadomościach pocztowych. Poważną przeszkodą w szybkim wdrożeniu tego ciekawego wynalazku są jednak zbyt duże wymagania na moc przetwarzania. Jak przyznaje Craig Gentry, gdyby algorytm został obecnie zaimplementowany na przykład w wyszukiwarce Google, to czas jej odpowiedzi na zapytania wydłużyłby się więcej niż miliard razy, czego nikt nie zaakceptuje. Na praktyczne rozwiązania trzeba więc będzie jeszcze zaczekać. S.162023 Nowe pomysły na wyświetlacze i techniki obrazowania. Gdy IBM prezentował pierwsze komputery PC i ich standardowym wyposażeniem były monochromatyczne monitory CRT z zielonym luminoforem, dopiero wiele lat później zostały one wyparte przez kineskopowe monitory kolorowe, które od kilku lat zniknęły z linii produkcyjnych, zastąpione powszechnie wykorzystywanymi obecnie płaskimi wyświetlaczami LCD, ale na popularyzację czekają kolejne wynalazki. Chyba najczęściej pojawiają się doniesienia o potencjalnych zastosowaniach technologii OLED, która umożliwia budowę elastycznych, odpornych na mechaniczne uszkodzenia, a jednocześnie bardzo cienkich wyświetlaczy o dużej jasności. Zaprezentowane ostatnio przez Sony prototypy takich wyświetlaczy o przekątnej 4,1 cala i rozdzielczości 432x240 pikseli można bez szkody dla ich struktury owinąć na cylindrze o średnicy 4 mm. Choć wielkość i rozdzielczość prototypów nie jest imponująca, to być może już wkrótce opracowane zostaną bardziej zaawansowane techniki ulepszające te parametry. Rewolucje mogą jednak przynieść mikroprojektory laserowe. Być może w ogóle wyeliminują one z rynku monitory. Obecnie wydaje się to mało prawdopodobne, bo wszyscy przyzwyczaili się, że projektor to względnie duże urządzenie, wykorzystujące drogie, specjalistyczne lampy projekcyjne o dużej sile światła, w porównaniu z monitorami. Dodatkową, istotną wadą projektorów jest duża zależność jakości wyświetlanych obrazów od oświetlenia zewnętrznego. Żadnej z wymienionych wad nie mają projektory wykorzystujące technologie laserowe. Współczesne laserowe generatory światła mają wymiary kilku milimetrów, bardzo wysoką sprawność energetyczną i względnie dużą jasność. Podstawy działania laserów opisuje fizyka kwantowa, a więc znów mamy do czynienia z technologiami kwantowymi. Do niedawna była jednak jedna poważna bariera techniczna. Monitory lub klasyczne projektory do wyświetlania obrazów wykorzystują trzy podstawowe barwy: czerwoną, zieloną i niebieską RGB. W przypadku laserów w ostatnich latach opracowano technologię masowego wytwarzania tanich, niezawodnych i miniaturowych generatorów światła czerwonego oraz niebieskiego, ale wciąż brakowało trzeciego elementu, laserów zielonych. Ale wydaje się, że problem ten został rozwiązany. Najpierw Corning ogłosił, że opracował technologię wytwarzania zielonych laserów, a pod koniec 2009 rok prototypy takich urządzeń zaprezentowała japońska firma Kude Laser. Jej lasery mają średnicę 5,6 mm, a ich przewidywana cena to zaledwie $10. Można zauważyć, że Kude Laser wykorzystał znaną od dziesiątków lat technologię. Jej urządzenie to miniaturowy laser neodymowy, wytwarzający światło w paśmie podczerwieni 1064 nanometry, które jest przetwarzane na drugą harmoniczną 532 nanometry. światło zielone w odpowiednim krysztale. Osiągnięciem tej firmy jest opracowanie konstrukcji i procesu technologicznego umożliwiających opłacalną, masową produkcję takich miniaturowych laserów. Według zapowiedzi ma ona zostać uruchomiona już w tym roku. Można więc oczekiwać, że w najbliższych latach na rynku pojawią się projektory o wymiarach telefonu komórkowego, wyświetlające obrazy o jasności porównywalnej ze współczesnymi projektorami LCD, ale dające lepsze kolory, tańsze i znacznie bardziej trwałe. Producenci sprzętu będą zaś mieli nowe możliwości rozwijania nowych zastosowań, bo takie projektory będzie można instalować nawet w smartfonach. S.162024 interfejs użytkownika, co zastąpi mysz wykorzystywany do komunikacji z komputerami. Interfejs użytkownika nie zmienił się od 1984 rok, gdy na rynku pojawił się pierwszy model Apple Macintosh. Kursory, pliki, foldery, okienka, paski przewijania, kontrolki to standardowe elementy praktycznie każdej platformy graficznej. Mogłoby się wydawać, że radykalnie nowe koncepcje interfejsów pojawiają się przede wszystkim w Hollywood i kręconych tam filmach science fiction. Czasami można się zastanawiać, czy prezentowane tam pomysły pozostaną czystą fikcją, czy też mogą znaleźć praktyczne, komercyjne zastosowanie. Inżynierowie z Microsoftu nie są pod tym względem sceptykami i opracowują platformę Surface UI, która ma wykorzystywać innowacyjne urządzenia do komunikacji z interfejsem oraz mechanizmy pozwalające na transformację standardowych elementów, takich jak tabele, w obiekty umożliwiające wprowadzanie zmian i wykonywanie obliczeń w środowiskach pracy grupowej. Ale chyba najbardziej znanym pomysłem Microsoftu jest Kinectwo Xbox 360 Projekt Natal, nowatorski interfejs użytkownika, który nie wykorzystuje żadnych klasycznych kontrolek i urządzeń wejściowych, a umożliwia sterowanie funkcjami przez gesty i ruchy dłoni. Kinect ma być najpierw instalowany w konsolach do gier Microsoft Xbox, by zwiększyć ich atrakcyjność w konkurencji z konsolami Nintendo Wii. W ten sposób Microsoft chce też praktycznie przetestować odpowiedź rynku. A jeśli okaże się, że technologia ta zostanie dobrze przyjęta przez użytkowników, to Kinect może znaleźć wiele innych zastosowań, na przykład zastąpić obecnie stosowane ekrany dotykowe lub inne interfejsy wykorzystywane m.in. w publicznych kioskach informacyjnych. Chyba najlepszym przykładem nowej generacji interfejsów UI jest opracowany przez Oblong Industries i od pewnego czasu dostępny na rynku jako produkt komercyjny system G-SPAC. Jest to środowisko SOS Spatial Operating Environment, udostępniające funkcje precyzyjnej kontroli i sterowania obiektami graficznymi lub fizycznymi za pomocą gestów. Już od 2008 rok Oblong oferuje platformę, narzędzia i biblioteki programistyczne SDK Software Development Kit, umożliwiające tworzenie systemów dopasowanych do wymagań użytkowników i wykorzystujących różne aplikacje, usługi ich wdrażania, a także gotowe systemy. G-SPAC. Według informacji tej firmy zostały one wdrożone przede wszystkim w wielu największych międzynarodowych korporacjach.